Rozdział 9. Oczekiwanie i zdrada. Kiedy uderzenia Damenda przebiły się przez obronną tarczę Pepei, Lilia zorientowała się, że stworzona przez nią osłona wewnętrzna osłabła pod wpływem ataku, więc szybko ją wzmocniła. Bardzo dobrze, powiedziała mistrzyni Rollei, skinąwszy do Damenda. Trzecia runda dla Damenda. Następna walka między Froje a Madi. Dziewczęta skrzywiły się, wstały i niechętnie do niej podeszły. Lilia opuściła wewnętrzną tarczę wokół Pepei i czekała na zalecenia nauczycielki. Lei pochodziła z ludu Lans. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni tej rasy szczycili się umiejętnościami w sztukach walki. Nie było jednak wśród nich wielu magów, ani nie dysponowali dużą mocą, więc choć Lei była dobrym strategiem, potrzebowała pomocy w zachowaniu bezpieczeństwa w czasie zajęć. Lei spojrzała na Lilię. Osłaniaj Madi. Ja będę osłaniać Froje. Położywszy dłoń na ramieniu Madi, Lilia poszukała mocy dziewczyny, dzięki czemu miała stworzyć dostrojoną do niej wewnętrzną obronę. Niedostrojona uniemożliwiałaby atak. Nie wyczuła niczego. Madi była podminowana i spięta. Lilia przyjrzała się dawnej przyjaciółce i zauważyła, że ta pośpiesznie odwróciła wzrok, unikając jej spojrzenia. Nagle moc dziewczyny dało się wyraźnie wyczuć. Poirytowana Lilia podniosła wewnętrzną tarczę. To nie ma sensu, poskarżyła się Froje. Wiem, że wszyscy magowie powinni dbać o swoje umiejętności w sztukach walki, na wypadek kolejnego najazdu, ale obie jesteśmy w tym naprawdę beznadziejne. Zamiast pomagać w bitwie, tylko byśmy przeszkadzały. Lei zachichotała. Możecie się jeszcze zdziwić. Wątpię. I tak pewnie zabraknie nam mocy do walki. Wszyscy będziemy musieli ją oddać czarnym magom Sonei i Kallenowi. Przed rozpoczęciem bitwy będziecie mieć kilka godzin, a nawet pół dnia na odzyskanie mocy, więc nie byłybyście kompletnie bezbronne. Nawet jeśli Sonea i Kallen zostaliby pokonani, wróg byłby osłabiony w walce. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy nie mogli dokończyć bitwy i ocalić życia tylko dlatego, że niektórym z nas nie chciało się zadbać o umiejętności w sztukach walki. Zajmijcie pozycję. Powłócząc nogami, dziewczęta ruszyły w stronę wejścia na arenę. Lei pokręciła głową i westchnęła. Nie byłyby w tym takie kiepskie, gdyby poćwiczyły, powiedziała. Lilia wzruszyła ramionami. Ćwiczyłyby, gdyby im się to podobało, a podobałoby im się, gdyby były w tym dobre. Lei spojrzała na Lilię i uśmiechnęła się. A tobie podobają się sztuki walki? Nie jestem w nich dobra. Nigdy nie wiem, którego ataku użyć i kiedy. Nauczycielka skinęła głową. Nie jesteś typem agresora, ale jesteś silna i uważna, a dzięki temu dobrze się bronisz. Lilię przepełniło ciepłe uczucie wdzięczności. Nie jestem beznadziejna, ale też nie zostanę wielkim wojownikiem. Poczuła swego rodzaju ulgę na myśl, że dobrze zdecydowała, nie wybierając tej specjalności. Teraz tylko muszę wybrać między uzdrawianiem a alchemią. Przynajmniej miała przed sobą aż półtora roku na podjęcie decyzji. Naki miała tylko pół i wahała się między sztukami walki a alchemią. Obawiała się, że kiedyś może pożałować wyboru tej pierwszej specjalności, choć najbardziej ją lubiła i była w niej najlepsza, gdyż w czasie pokoju mogłaby jej jedynie uczyć, a nie widziała siebie w roli dobrej nauczycielki. Mnie za to najbardziej interesuje alchemia, ale w porównaniu z uzdrawianiem, dzięki któremu mogłabym pomagać innym, wydaje się tak mało wymagająca. Jeśli obie wybrałyby alchemię, przynajmniej coś by je łączyło w ciągu następnego roku, który Lilia miała spędzić na uniwersytecie. Naki jako absolwentka będzie mogła wtedy wybierać, co chce robić. Lilię przeszył dreszcz zmartwienia. Wciąż obawiała się, że po zakończeniu nauki Naki znudzi fakt, że ograniczają ją lekcje i znajdzie sobie nową przyjaciółkę. Chyba jednak za bardzo wybiegam w przyszłość, pomyślała. Nie jestem nawet pewna, czy ona w ogóle chce spędzać ze mną tyle czasu. Nie wiem, czy też mnie kocha. Jak gdyby na przekór tej myśli przypomniało jej się, jak Naki przycisnęła palec do ust, po czym przechyliła się przez siedzenie powozu i położyła go na ustach Lilii. Po wyjściu z palarni zawiozła ją do gildii. Lilia nie była w stanie ukryć rozczarowania. Miała nadzieję, że Naki zabierze ją z powrotem do domu. Do zobaczenia jutro, powiedziała Naki. Pamiętaj, że nie możemy zdradzić, że łączy nas więcej niż przyjaźń. Rozumiesz? Najmniejszych szczegółów. Nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś sama. Zawsze zdradzi cię jakiś podglądacz, którego nie widzisz. Więcej niż przyjaźń. To z pewnością oznacza, że ona mnie też kocha. Nagłe uderzenie w tarczę na powrót przykuło jej uwagę do areny i odruchowo zaczerpnęła i dodała do osłony więcej mocy. Pierwsza runda dla Froje, ogłosiła mistrzyni Rolley. Rozpoczynamy rundę drugą. Dzień po wizycie w palarni Naki powiedziała, że pod koniec tygodnia Lilia będzie mogła zostać u niej w domu. Usiłowała o tym nie myśleć. Wzięła więc głęboki wdech i zmusiła się do skupienia uwagi na walczących na arenie koleżankach i utrzymaniu mocnej tarczy. Jednak jej żołądek ściskał się w oczekiwaniu. Otwarłszy drzwi, Lorkin natychmiast zrozumiał, dlaczego we wskazówkach Evara pojawiało się słowo tunel. Skalne ściany były nierówne. Na długim odcinku czuł, jakby szedł wzdłuż naturalnej szczeliny. Pod nogami miał kamienne płyty, a strop stopniowo zwężał się w ciemną szparę daleko w górze. Jego podejrzenia okazały się słuszne, gdy podłoże nagle się urwało. Wyjrzał za krawędź i wysłał w dół kulę światła. Szczelina schodziła poniżej płaszczyzny, którą rzeczywiście tworzyły kamienne płyty, zaklinowane między ścianami. Ciężko było określić długość spadku. Blask kuli światła nie sięgał wystarczająco daleko w ciemność. Z drżeniem odwrócił się w stronę dużego otworu, wykutego w jednej ze ścian, i przeszedł do kolejnego korytarza, wydrążonego w surowej skale. Ten biegł przez pewien czas prosto, a Lorkin zdał sobie sprawę, że musi być już daleko od zajmowanych przez zdrajców jaskiń w mieście. Mam nadzieję, że nie opuszczam miasta, pomyślał. Złamałbym zasady. Mógłbym się spierać, że nie wiedziałem, że kanały biegną poza miastem, ale nie sądzę, by wielu zdrajców uwierzyło w moją niewinność, tak jak poprzednio, gdy znów okazało się, że gdzieś się wymykam. Gdyby tylko Tywara mogła się z nim spotykać. Mógłby wtedy odwiedzać ją w jej pokojach. Z chęcią zobaczyłby, jak wyglądają. Co by mu o niej powiedziały? Czasem czuję się, jakbym wiedział o niej za mało. Pomyślał. Wiem tylko tyle, ile powiedzą mi ludzie i ile dowiedziałem się w czasie podróży z Arvis do azylu. Przecież ludzie nie opiszą mi jej pokojów. Na pewno jednak nie kochałbym jej mniej, gdyby okazało się, że ma fatalny gust do mebli albo jest bałaganiarą. Korytarz zaczął lekko skręcać. Po kilkuset krokach zobaczył przed sobą światło. Zmniejszył swoją kulę na tyle, by nie potknąć się w ciemności i wyciszył krok. Kiedy zbliżył się do końca tunelu, usłyszał gwałtowny dźwięk. Wyjrzał ostrożnie, ale w pobliżu nikogo nie dostrzegł. Wynurzył się z tunelu i znalazł się na półce skalnej wykutej w ścianie ogromnego, naturalnego podziemnego korytarza. Gwałtowny dźwięk nagle stał się głośniejszy i rytmiczny. Pochylił się, by spojrzeć w dół i zobaczył wąską, lecz rwącą rzekę. Półka znajdowała się na wysokości kilku domów nad nią. Z bocznego tunelu duże koło napędzało wodę, dołączającą do większego strumienia. Ta była ciemniejsza. To kanał, zorientował się. Powietrze nie było tak przesycone zapachami, jak się obawiał. Może dlatego, że ciemniejsza woda i koło były daleko. Skoro można obsługiwać taki mechanizm na odległość, to dlaczego nie? Podejrzewam, że można też stworzyć magiczną tarczę, która zatrzyma przykry zapach. Lorkinie! Podskoczył na dźwięk głosu i rozejrzał się, ale nikogo nie zauważył. Tutaj! Spojrzawszy w górę, zauważył, że z półki powyżej spoglądają na niego dwie kobiety, siedzące na kamiennej ławie wykutej w skale. Jedną z nich była Tywara, drugą zaś zamrugał z zaskoczenia i konsternacji. gdy zdał sobie sprawę, że była to królowa. Doszedł do siebie i pośpiesznie przyklęknął z ręką na sercu. Królowa uśmiechnęła się i przywołała go gestem. Rozejrzał się w obie strony. Nigdzie nie widział schodów ani drabiny. Chyba potrafisz lewitować? Spytała Tywara. Przytaknął. Stworzył pod stopami dysk mocy. Wzniósł się do poziomu półki i pozostał w powietrzu. Nie łamię teraz żadnej zasady? Spytał królową. Wiem, że Tywarze nie wolno ze mną rozmawiać. Nie przejmuj się. Zarala machnęła dłonią. Nikt nie widzi. Właściwie właśnie o tobie rozmawiałyśmy. Spoglądał to na królową, to na Tywarę, a w ich oczach dostrzegł błysk rozbawienia, gdy wszedł na skalną półkę. Mam nadzieję, że były to same pochwały i zachwyty. Nie chciałbyś się dowiedzieć? Zaśmiała się Zarala, a zmarszczki wokół jej oczu się pogłębiły. Ponownie poczuł do niej sympatię. Zastanawiał się, gdzie była jej pomocnica. Jak się tu samotnie dostała? No więc, dlaczego tu jesteś? Spytała królowa. Poklepała miejsce obok siebie. Spojrzał na Tywarę i usiadł. Aby podziękować Tywarze za przysługę, jaką mi wyświadczyła. Ach tak, jaką przysługę? Udzieliła mi pewnej prywatnej rady. Zarala uniosła brwi i spojrzała na Tywarę. Młodsza kobieta wyzywająco spojrzała jej w oczy. Królowa uśmiechnęła się szerzej i znów odwróciła się do Lorkina. Zapewne miało to coś wspólnego ze stanem, w jakim kilka dni temu znalazł się twój przyjaciel Ewar. Lorkin zasępił się. Przyznam szczerze, że moje poważanie dla zdrajców nieco osłabło, gdy dowiedziałem się, że za coś takiego nie grozi kara. Oblicze królowej spoważniało. Nikt go do tego nie zmuszał. Ale takie wyczerpanie na pewno nie jest bezpieczne. W rzeczy samej było to bardzo lekkomyślne. I celowe, spojrzała na niego surowo. Ostrożnie z rzucaniem oskarżeń, Lorkinie. Jeśli to robisz, to lepiej, żebyś był w stanie je udowodnić. Z pewnością Ewar był jedynym świadkiem i raczej nie będzie skłonny do współpracy. Wydaje mu się chyba, że upokorzenie i krzywda to normalna cena za pójście do łóżka z kobietą. Spojrzał na Zarale z rozmysłem, zaglądając jej w oczy. Pokiwała głową. Nasze postępowanie nie jest pozbawione wad. Może nie we wszystkim zachowujemy sprawiedliwość i równość, ale jesteśmy bliżej tego ideału niż inne społeczności. Przynajmniej dążymy do ideału równości, dodała Tywara. Sprzeciw wobec zmian często bierze się z faktu, że jesteśmy jedynym ludem, w którym władzę sprawują kobiety. Jeżeli nie będziemy się izolować, skończymy jak reszta. Nie może tak jednak być wiecznie, kontynuowała Zarala ze smutkiem. Mamy bardzo mało miejsca, bardzo mało ziem uprawnych, spojrzała na kanały. Nawet one mają ograniczenia. Nasi poprzednicy wykuli tunele i zmienili bieg rzek, aby odprowadzać ścieki na drugą stronę gór. Gdyby dostały się do wód Sahaki, Ashaki zauważyliby to i dotarli do źródła. Jeżeli jednak będzie nas więcej, to nawet rzeki Elaine mogą nie wystarczyć, by ukryć nasze ścieki, a ludzie mogliby zacząć się zastanawiać, skąd one się biorą. Niektórzy z nas chcą ograniczyć dozwoloną liczbę dzieci, powiedziała Tywara. Spojrzała na niego. Inni chcą nawet w ogóle zabronić posiadania dzieci osobom bez talentu magicznego. Królowa westchnęła. Nie dostrzegają, że takie środki jeszcze bardziej zmienią naszą tożsamość. Zmiany są nieuniknione. Powinniśmy jednak zacząć je od siebie, zamiast pozwalać, by o naszej przyszłości decydowały niepożądane konsekwencje zaniedbań. Tak jak zrobił to twój lud. Przyjrzał się jej uważnie, zastanawiając się, jakie zmiany miała na myśli. Przyjęcie nowicjuszy spoza domów? A może poczuł ukłucie niepokoju, ograniczenie czarnej magii? Myślałem, że o tym nie wiedzą. Jakie zmiany mielibyście wprowadzić? Spytał, by zmienić kierunek rozmowy. Uśmiechnęła się szeroko. Po prostu zaczekaj i zobaczysz. Poklepała się po kolanach i spojrzała na Lorkina i Tywarę. Pora, żebym zajęła się swoimi sprawami i zostawiła was samych. Kiedy zaczęła wstawać, Tywara wzięła ją pod rękę. Lorkin pośpiesznie uczynił to samo. Stanąwszy na nogi, Zarala zrobiła krok naprzód. Uniosła się w powietrze i oddaliła od nich. Lorkin przyglądał się migoczącemu pod jej stopami powietrzu i uśmiechnął się. Czyli tak się tu dostała. Miej się na baczności, Tywaro! Zawołała przez ramię. Zniknęła w tunelu, w którym pojawił się słaby blask kuli światła, przez moment oświetlający ściany. Tywara usiadła. Lorkin poszedł w jej ślady. Kalia cię wypuściła, czy się wymknąłeś? Zapytała. Wzruszył ramionami. Sprawy nieco przycichły, więc zacząłem męczyć ją pytaniami na temat leków, które przygotowuje. Uśmiechnęła się. To rzeczywiście powinno wystarczyć. Dlaczego tu przyszedłeś? Żeby ci podziękować. Dziękuję. Za ostrzeżenie? Wydawało mi się, że nie zamierzałeś iść z nikim do łóżka. To prawda. Przyjrzała mu się uważnie. Otworzyła usta, żeby coś powiedzieć, ale z powrotem je zamknęła. Chyba, że mi każesz, dodał. Uniosła brwi, a na jej ustach pojawił się słaby uśmiech. Odwróciła jednak wzrok i spojrzała w dół na kanał. Nie było w tym zbyt wiele romantyzmu, więc postanowił zmienić temat. Obracacie to koło za pomocą magii? Tak. Takie zajęcie musi się szybko nudzić. Mnie relaksuje, podniosła wzrok i westchnęła. Czasem aż za bardzo. Mogę zostać i zapewnić ci trochę rozrywki? Uśmiechnęła się. Jeśli masz na to czas. Nie chcę odciągać cię od sali opieki. Pokręcił głową. Kalia kazała mi nie wracać przez kilka godzin. Tywara prychnęła pogardliwie. Nie tylko ona zna receptury leków. Byłoby to co najmniej głupie, gdyby tylko jedna osoba miała taką wiedzę. To prawda. Lorkin wzruszył ramionami. Jeśli jednak nie chce zdradzić jej sekretów uzdrawiania, to dlaczego ona miałaby mi zdradzać swoje? Poza tym mam trochę czasu, żeby się z tobą spotkać, nawet jeśli nie powinienem. Uśmiechnęła się. Jeśli nas nakryją, to powiemy, że tylko ty mówiłeś, a ja nie powiedziałam ani słowa. W porządku. Albo że jeśli cokolwiek powiedziałaś, to nie usłyszałem. Jesteś pewna, że ktoś w ogóle zrozumie, co mamy na myśli, zamiast założyć, że jestem po prostu typowym samcem. Roześmiała się. Nie mogę tego zagwarantować, ale na pewno w końcu nam się uda przekazać to, co chcemy. Możliwe, że dzisiaj spadnie śnieg, powiedział Roten. Sonea zerknęła na niego i skrzywiła się. Pierwszy śnieg w tym roku. Kiedy go widzę, zawsze przypominają mi się czystki. Nawet po tych wszystkich latach. Roten kiwnął głową. Mnie też. Wiesz, niektóre dorosłe osoby nigdy ich nie doświadczyły. I nigdy nie zrozumieją, jakim były okrucieństwem. To właściwie dobrze. Racja. Chcesz, żeby twoje dzieci przyjmowało jako naturalny fakt, że ich życie jest lepsze niż twoje, ale jednocześnie masz nadzieję, że nie będzie to dla nich takie oczywiste i dzięki temu nie pozwolą na powrót tego, co złe, z powodu ignorancji. Takie obawy sprawiają, że stajemy się starymi nudziarzami, powiedział Roten z westchnieniem. Sonea spojrzała na niego, mrużąc oczy. Kogo nazywasz starym? Zachichotał i nie powiedział nic więcej. Uśmiechnęła się i spojrzała na budynek uniwersytetu. Od jak dawna już przestała zauważać wyszukaną fasadę, która tak ją kiedyś zadziwiała. Też przyjmuje wspaniałe rzeczy jako coś naturalnego. Oto i oni, mruknął Roten. Sonea odwróciła się i dostrzegła otwierające się bramy gildii. Za nimi czekał powóz. Po chwili przejazd się zwolnił, a konie ruszyły, ciągnąc za sobą pojazd drogą prowadzącą ku schodom uniwersytetu. Woźnica zatrzymał konie. Powóz zakołysał się i stanął. Drzwiczki się otworzyły i pojawiła się w nich odziana w szaty znajoma postać o szerokim uśmiechu. Miło, że na mnie czekacie. – powiedział Dorian. Wygramolił się na ziemię, po czym odwrócił się i wyciągnął rękę, ujmując dłoń w rękawiczce, która pojawiła się w drzwiach. Za nią wyłoniły się rękaw i głowa kobiety, która wyjrzała na zewnątrz, spojrzawszy najpierw na Sonę, potem na Rotena. Oczy Aliny mówiły, że rozpoznała ojca swojego męża, gdy go spostrzegła, i kobieta lekko się uśmiechnęła. Gdy ponownie spojrzała na Sonę, zmarszczka pomiędzy jej brwiami się pogłębiła. Jej wzrok padł na czarne szaty, a na twarzy pojawiła się wystudiowana powaga. Dorian pomógł jej zejść i zaoferował tę samą pomoc obu córkom. Pierwsza pojawiła się starsza z nich, Tylia. Sonea zauważyła, że jest podobna do matki. Młodsza, Ilara, zignorowała rękę ojca i zwinnie zeskoczyła ze stopni. A ta wdała się w Doriena, zadumała się Sonea. Przyszła pora na prezentację i powitania. Sonę rozbawił fakt, że Alina nie odpowiedziała na jej pozdrowienie i postanowiła dopilnować, by córki dobrze się zaprezentowały. Kiedy stwierdziła, że wszystko jest w porządku, wzięła Doriena pod ramię z niemal wyzywającym wyrazem twarzy. Ciekawe, co takiego zrobiłam, pomyślała Sonea. A może coś we mnie ją odpycha? Powstrzymała się od gorzkiego uśmiechu na tę myśl. Cóż, w końcu te szaty i magia, którą reprezentują. A może Dorian przyznał się Alinie, że kiedyś on i Sonea byli bliscy romansu, że doszło między nimi do pocałunku. Nie, na pewno tego nie zrobił. Może powiedział jej o niezbyt długo trwającym kontakcie, ale na pewno o niczym więcej. Jest na tyle rozsądny, by wiedzieć, że kobiety, którą się kocha, nie zadręcza się szczegółami na temat swoich poprzednich związków. Pamiętała, jak sama była zazdrosna, gdy Akkarin opowiedział jej o niewolnicy, którą kochał. Mimo, że dziewczyna od dawna nie żyła, Sonea nie potrafiła pozbyć się bolesnego żalu. Czarny magu Soneo! Odezwał się kolejny głos. Odwróciła się i zobaczyła śpieszącego w jej kierunku posłańca. Tak? Odpowiedziała.
Przyszła wiadomość. Lecznica po stronie północnej.
Wysapał mężczyzna, łapiąc oddech.
Ruszyłem od razu, pieszo, bez zwłoki.
Kiedy do niej dotarł, podał jej złożoną kartkę.
Dziękuję,
powiedziała i rozłożyła papier. Spotkanie ze zdrajcą przy drzewie Paci za godzinę. Cherry zdecydowanie lubi wielkie litery, pomyślała. Czy mógłbyś jak najszybciej zorganizować dla mnie powóz? Posłaniec ukłonił się i odszedł w pośpiechu. Co się dzieje? Spytał Dorian. Podniosła wzrok na niego, jego rodzinę i Rotena.
Przykro mi, ale nie będę mogła zjeść z wami obiadu.
Dorian zrobił kilka kroków w jej kierunku, zmuszając Alinę, by puściła jego rękę. Kobieta spochmurniała.
Coś w związku z poszukiwaniami? Mogę jakoś pomóc?
Sonea uśmiechnęła się krzywo.
Będziesz miał jeszcze mnóstwo okazji, żeby pomóc, Dorianie. Dziś po prostu pomagam przyjacielowi. Idź coś zjeść i rozgość się.
Czy to od Cherry'ego? Wzrok Doriana rozpalała ciekawość. Aliny zaś złość i niepokój. Oczy dziewcząt były szeroko otwarte z zaciekawienia. Sonea pokręciła głową z rozdrażnieniem.
Na pewno nie powiedziałabym ci tego pod uniwersytetem. Lepiej naucz się trochę subtelności w tej kwestii, jeśli masz mi się na coś przydać.
Uśmiechnął się, słysząc zjadliwy ton.
W porządku. W takim razie baw się dobrze. Ale następnym razem lepiej mnie nie zostawiaj.
Od strony stajni dobiegły ich odgłosy końskich kopyt i turkotanie kół powozu. Sonea ruszyła w jego kierunku.
Do zobaczenia jutro, rzuciła przez ramię.
Widząc jej pośpiech, woźnica pogonił konie i zatrzymał je tuż przed nią. Powiedziała mu, gdzie jechać, i zajęła miejsce w powozie. W czasie podróży zastanawiała się nad kiepsko skrywaną wrogością Aliny.
A może to tylko wrażenie? Pokręciła głową.
Nie wydaje mi się. Może to przez moje zachowanie? Wątpię. Chyba że uśmiech i miłe powitanie uważa się w wiosce Doriana za brak kultury. Ale o tym Dorian by nam powiedział.
Alina już kilkakrotnie odwiedzała gildię. Za pierwszym razem była nieśmiałą, młodą kobietą, tak zapatrzoną w Doriena, że nawet nie zauważyła Sonei. Następnym razem była tak pochłonięta maleńkim i starszym dzieckiem, że Sonea ani razu jej nie widziała. Przy okazji ich kolejnej wizyty Sonea była zbyt zajęta sezonowym atakiem gorączki w lecznicach, aby spotkać się z Dorienem lub jego żoną. Cóż, Dorien chce tu zostać do chwili, gdy Tylia zacznie naukę, a zatem mam 6 miesięcy, a może i więcej, żeby dowiedzieć się, co tak irytuje Alinę. Były romanse czy czarna magia i żeby zapewnić ją, że nie ma się czym martwić. Powóz zwolnił i skręcił w kierunku wejścia do lecznicy. Sonea pośpiesznie wysiadła i weszła do budynku, witając się z uzdrowicielami i pomocnikami. Nikea, przywódczyni uzdrowicieli, która pomogła Sonei schwytać Lorandrę, zaprowadziła ją do składu. Zostajesz czy wychodzisz? Spytała. Wychodzę, odparła Sonea. Ale bez przebrania, dodała, gdy młoda kobieta ruszyła w kierunku skrzyni, w której znajdował się strój, jaki Sonea nosiła w lecznicy. Założę tylko coś prostego na wierzch. Nikea skinęła głową i zniknęła w ciemnym kącie pokoju. Wróciła, niosąc okrycie z rękawami. Proszę, odparła. Na ulicach peleryny uważa się już za trochę staromodne. Te są popularniejsze. Płaszcz wykonano z zaskakująco lekkiego materiału. Sonea narzuciła go na siebie. Mimo, że uszyto go zwyczajnie, tuż pod biustem zaczynał się rozszerzać. Brzeg sięgał podłogi. Jest na mnie trochę za długi. Tak się go nosi. Guziki sięgają tylko do uda, więc poły się otwierają, gdy idziesz. Będzie widać twoje szaty, ale będą wyglądały jak spódnica. Sonea wzruszyła ramionami. Nie chcę, by mnie rozpoznali, dopóki przed nimi nie stanę. W takim razie ten płaszcz świetnie się nadaje. Nikea uśmiechnęła się i sprawdziła, czy na korytarzu nie ma nikogo prócz uzdrowicieli, zanim zza drzwi skinęła na Soneę. Wkrótce Sonea podążała już uliczkami strony północnej. Zwolniła kroku. Drzewo Paci było niedaleko, a nie chciała być za wcześnie. Przecznicę od spelunki, jeden z zaufanych pracowników Czerego, wyszedł z budynku i pchnął pod nogi Sonei kosz. Sygnał to otwarcie zasłony w prawym górnym oknie, powiedział, wyciągając błyszczącą, żółtą, szklaną buteleczkę i podsuwając ją Sonei pod nos. Jej zmysły zaatakował mdły, słodki zapach. A co potem? Spytała, odganiając ręką zapach perfum. Wchodzisz. Prosto i w górę lewymi schodami na 3. piętro. Ostatnie drzwi po prawej. Zatkał buteleczkę i szybko podniósł kolejną, tym razem bladofioletową. Był to odurzający zapach piżma. Skrzywiła się. Schody po lewej, 3. piętro. Ostatnie drzwi po prawej. Powtórzyła. W porządku. Sprzedaje je moja żona. Niektóre robi sama, inne kupuje na targach. 3. buteleczka była czarna. Zawartość zaskakująco przyjemnie pachniała korą i ziemią. Podobają ci się, powiedział unosząc brwi. Tak, ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym ich używać. Często się perfumujesz? Właściwie wcale. W takim razie spróbuj tych, to nowość. Następna buteleczka była pękata i zawierała ciemnoniebieski płyn. Zapach był orzeźwiający, lekki i przypominał morską bryzę, ale nie zapach ryb czy glonów, albo świeży zapach powietrza po burzy. Interesujące. Nie musisz się perfumować, powiedział. Możesz po prostu lekko skropić jakąś tkaninę, żeby zapach wypełnił pokój. Sięgnęła po sakiewkę. Ile kosztują? Podał cenę. Nie targowała się, ponieważ kątem oka dostrzegła ruch w oknie, które wskazał, a zasłonka zaczęła się odsuwać. Z uśmiechem podał jej buteleczkę i dygnął z wdzięcznością, gdy się wycofała. Skinęła głową i skierowała się do spelunki, wsuwając zatkaną buteleczkę do jednej z zewnętrznych kieszeni obszernego płaszcza. Kilku stałych klientów obejrzało się, gdy weszła, i z pewnością zauważyło, że nie była zwyczajnym gościem w tym miejscu. skierowała się ku wąskim drewnianym schodom pod lewą ścianą pomieszczenia. Były strome. Szybko dotarła na trzecie piętro. Na korytarzu stali dwaj mężczyźni. Obrzucili ją podejrzliwymi spojrzeniami. Drzwi do ostatniego pokoju po prawej stronie były otwarte i słychać było dochodzące zza nich głosy. Jeden należał do Czerego. Był podniesiony i rozgniewany. Jeśli Czery i Eni doprowadzili do konfrontacji, to trwała właśnie teraz. Dwóch mężczyzn zablokowało jej drogę. Odepchnęła ich przy użyciu magii. Kiedy tylko zdali sobie sprawę, że siła, z którą mieli do czynienia, była magiczna, pośpiesznie się wycofali. Jeden z nich krzyknął ostrzegawczo. Za drzwi do ostatniego pokoju wychylił się trzeci mężczyzna i zauważył Sonę. Jedno uderzenie serca później z pokoju wybiegły trzy osoby i znikły na schodach w końcu korytarza. Zauważyła, że jedną z nich była Eni. Zorientowała się, że przyszła za późno, żeby powstrzymać atak na Czerego. Pobiegła do drzwi i zajrzała do pokoju. Czery i Gol stali z nożami w rękach w drugim końcu małego pokoiku. Ale na twarzach mieli uśmiechy i nie byli ranni. Odetchnęła z ulgą. Chyba jestem w samą porę, powiedziała wchodząc i zamykając za sobą drzwi. Czery uśmiechnął się. Idealne wyczucie czasu, powiedział. Dzięki. Przynajmniej tyle mogłam zrobić, odparła. Zostajesz czy się stąd wynosisz? Rzucił okiem na Gola, który trochę zbladł, a na jego twarzy malowała się ulga. Lepiej stąd chodźmy. Idziesz z nami? A powinnam? Spytała. Czery szeroko się uśmiechnął. Nie martw się. Tam, gdzie cię zabiorę, nie zobaczy cię nikt nieodpowiedni. Tupnął lekko i w podłodze za nim otworzyła się klapa. Oczywiście miał w zanadrzu drogę ucieczki, choć wątpię, czy zdołałby z niej skorzystać, gdybym się nie zjawiła. Czery zrobił krok w kierunku klapy, po czym zatrzymał się i rzucił jej taksujące spojrzenie. A tak przy okazji, powiedział, niezły płaszcz.